Wieczór w Radiu Tok FM, przy mikrofonie Kamil Dąbrowa, ze mną w studiu zapowiadany gość Adam Nowak, lider i twórca formacji Raz, Dwa, Trzy. Witam cię bardzo serdecznie w naszym studiu.
Witam.
Za nami utwór Dalej niż sięga myśl z waszej najnowszej płyty Stąd dokąd i o tej płycie będziemy rozmawiali. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu w tak trudnym, napiętym dla ciebie okresie związanym z promocją płyty.
Sporo jest działań, tak, to prawda.
No i bardzo dobrze, bo twoi i wasi fani na tę płytę trochę musieli poczekać. Wytłumaczysz się z tego przed naszymi słuchaczami?
7 lat musieli czekać na autorską płytę.
Bo wcześniej był Młynarski.
3 lata temu był Młynarski na prośbę pana Wojciecha i na sugestie Festiwalu Piosenki Aktorskiej. Zrealizowaliśmy taki pomysł zagrania piosenek pana Wojciecha, również z powodów takich bardzo ludzkich, to znaczy za przykładem artystów z Francji, którzy się co jakiś czas skrzykują i śpiewają piosenki dawnego wykonawcy, który święcił triumfy na przykład w 50. czy 60. latach. To co jakiś czas wykonują takie działania właśnie, że nie tyle się odświeża, co przypomina się o istnieniu takiego artysty, a piosenki pana Wojciecha zniknęły w ogóle, za sprawą również archaicznego brzmienia trochę, ale myślę, że również dlatego, że tam jest dostrzegalna, bardzo precyzyjna myśl, a w piosenkach dzisiejszych z tą myślą czasem jest kłopot.
No ja od razu powiem, że wyjątkiem, no jednym z wyjątków jest twój zespół. O myśli w twoich piosenkach jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym cię zapytać o tytuł tej płyty, Stąd dokąd.
Skąd dokąd.
Tak, tak pisany daje takie spore pole do interpretacji. To D jest takim łącznikiem tych dwóch wyrazów.
D jest łącznikiem i dokładnie właściwie oddaje nie tyle treść, która jest na płycie, chociaż też się oczywiście łączy, bo właściwie każda z tych piosenek jest rodzajem wędrówki, to jest niedobre słowo, jest przemieszczaniem się, tak, w różnych kontekstach i w różnym czasie. Bardziej mi zależało na tym, żeby pokazać, że ja chcę żyć w czasie teraźniejszym, że nie mam sentymentu do czasu przeszłego i też nie wiem kompletnie, co się wydarzy jutro, pojutrze, za rok czy za 20 lat, w związku z tym interesuje mnie, co jest tu i teraz, z opcją obietnicy tego dobrego życia po śmierci.
Nie myślisz o swoim życiu za 10 lat, o życiu swoim, swoich bliskich, swojego zespołu? Nie widzisz Raz, Dwa, Trzy za 10 lat?
Staram sobie to wyobrazić, ale nie wiem, co mnie spotka, dlatego nie przywiązuję się do takiej wizji, że będzie właśnie tak, a nie inaczej, bo wielokrotnie się zdarzało tak, że planowałem i usiłowałem sobie wymyślić, że będzie tak, jakbym chciał, a było zupełnie inaczej.
Naszym słuchaczom ciebie nie trzeba przedstawiać, ponieważ twoja muzyka rozbrzmiewa na naszej antenie, między innymi z płyty Młynarski, z tej płyty sprzed 3 lat, ale chciałbym zapytać cię o początki zespołu. Ty jakoś w trakcie promocji tej płyty unikasz mówienia o 20-leciu, to już przecież 20 lat formacji Raz, Dwa, Trzy. Jakie były początki? Po co ty właściwie założyłeś zespół?
Z kolegami. To nie było tak, że ja sam założyłem, ale rzeczywiście byłem motorem napędowym założenia tego zespołu. I wspólnie z Jackiem Olejarzem i Grzesiem Szwałkiem studiowaliśmy razem w Zielonej Górze. Wywodziliśmy się z takiego nurtu studenckiej działalności, amatorskiej działalności i kabaretowej, i plastycznej, i muzycznej, bo rzeczywiście w Zielonej Górze pod koniec 80. lat działo się bardzo, ale to bardzo dużo w tym w naszej grupie ludzi, którzy tam byli. To była prawie 100 aktywnych, no dzisiaj byśmy powiedzieli animatorów kultury, ale ja nie lubię bardzo tego sformułowania. Setka młodych ludzi, którzy chcieli nie tylko studiować, jednocześnie z trudnymi życiorysami, bo przecież te czasy, w których się przyszło rodzić i wychowywać, nie było łatwe, więc mieliśmy dosyć podobny sposób myślenia o tym, co było, a również o tym, co będzie. No i przyszło nam przekraczać granicę tego 89 roku właśnie w Zielonej Górze i z takim sposobem myślenia, które dawało pewne uwolnienie wtedy. To był, ja ten czas wspominam bardzo dobrze, aczkolwiek mnie samo wspomnienie tej Polski straganowo-chodnikowej trochę mnie przeraża dzisiaj, ale trudno, tak było, taki był czas. Zespół powstał, ja nazywam, używam tej daty od samego początku, 31 lutego 90 roku, ponieważ bardzo lubię absurdy i paradoksy i zaznaczanie pewnej odrębności czy odmienności sposobu myślenia za pomocą delikatnych znaków. Nie lubię rzucać cegłami, nie lubię złotych płaszczy, kolorowych włosów. Znaczy, to jest w ogóle fajne, tylko że ja u siebie tego nie lubię, nie umiem tego, nie umiem się tak wystylizować. W związku z tym od samego początku było wiadomo, że będziemy się posługiwali pewnym minimalizmem i że będziemy szli odmienną drogą niż wyznaczała to stylistyka lat 80. całego tego buntu punkowego, rockowego.
On był ci obcy? Ten bunt był ci obcy?
Ja nie byłem z nim blisko. Ja byłem człowiekiem z boku i właściwie niespecjalnie mnie interesował Jarocin. Dla mnie było za dużo hałasu. Ja jednak byłem wychowywany trochę na muzyce klasycznej i nie mogłem się tutaj przebić. Bardzo byli mi bliscy wszelkiej maści bardowie i piosenkarze ekspresyjni, ale z niewielką ilością instrumentów. Tak naprawdę najbardziej mi odpowiadał gość czy pani, która siedzi, gra na gitarze i śpiewa piosenki, i to mi wystarczało zupełnie. Mhm.
Ja myślałem, że powiesz, że założyłeś zespół, bo chciałeś poderwać dziewczyny z kolegami, że z takich bardzo prozaicznych powodów, a ty tutaj opowiadasz piękną historię końca lat 80., tego przełomu i pewnej artystycznego wyboru.
No to jest ważne.
Tego, co ci odpowiadało, tego, co ci nie odpowiadało. Wiesz, tego, tych takich przyziemnych powodów nie było w ogóle?
Wiesz co, to jest ważne, dlatego że ja miałem wtedy lat, w 90 roku miałem lat
27,
tak. I w tym wieku już się chyba nie zakłada zespołu, żeby podrywać dziewczyny, tak mi się wydaje. Gdybym to robił w wieku lat 18, to z pewnością. A tutaj był taki rzeczywiście...
Czyli te dziewczyny, które miały być poderwane już były?
No, niektóre, być może. Wiesz co, to było tak, że rzeczywiście to wynikało z pewnego mojego zamysłu, że ja jednak chcę coś robić, że od 3 lat wtedy byłem w kabarecie i to mi przestało wystarczać. Ja się w tej formule nie do końca sprawdzałem, tym bardziej, że w momencie, kiedy następowały wydarzenia niewesołe, trzeba było wychodzić na scenę i się uśmiechać, co mi się zupełnie nie podobało, bo należę do ludzi szczerych i jeżeli mam takie emocje, to nie będę nikogo kłamywał, a aktorem jestem złym. W związku z tym w ogóle nie brałem takiej opcji pod uwagę, że będę dalej kabaretował. A jednocześnie gdzieś po drodze pisałem różne piosenki, które potem były umieszczone na płycie Jestem Polakiem. Na takiej pierwszej, bardzo ta śmieszna, jak czasem jej słucham, to bardzo śmieszna jest ta płyta. Taka minimalistyczna, ale nawet trochę nadęta. I to rzeczywiście był zamysł, to był rodzaj planu wtedy. Mhm.
A sądziłeś, że ten zespół wtedy, gdy zakładałeś go, przetrwa przez 20 lat i stanie się taką ważną jakością na polskim rynku muzycznym, można powiedzieć, pewnym fenomenem, zjawiskiem, jak się dzisiaj mówi o Raz, Dwa, Trzy?
Tego nie planowałem, w ogóle nie planowałem czasowo. Mhm. To znaczy wiedziałem, że chcę grać i jak już wszedłem i podjąłem decyzję, że wspólnie z kolegami będziemy budować zespół, to kompletnie mnie nie obchodziło, czy to będzie trwało pół roku, czy 20 lat, czy 50. Po prostu, jeżeli były piosenki, pojawiały się piosenki, a myśmy mieli energię i siłę do tego, żeby je komponować i aranżować i nagrywać, to po prostu tak robiliśmy, bez zastanawiania się, czy to będzie, czy to przetrwa. Część kolegów, rzeczywiście po latach, tak się przyglądam temu, nie do końca wierzyła w rozwój takich wydarzeń, jakie są dzisiaj, że jesteśmy zespołem znanym. No tak to można powiedzieć. Ja w to wierzyłem, bo to były w dużej mierze moje piosenki, w związku z tym ja wiedziałem, co chcę mówić i czego szukam. Nie zawsze nam się to udawało. Te poszukiwania z początku 90-tych lat są dosyć trudne w odbiorze dzisiaj, ale tak myśleliśmy wtedy. Nie ma przed czym uciekać ani zamykać drzwi.
Na pewno tego dwudziestolecia twojego zespołu jeszcze wrócimy, ale chciałbym cię zapytać o takie trudne momenty. Były jakieś momenty przełomowe, rozstania? Twój zespół, wasz zespół, to nie jest ten sam skład, w którym zakładaliście Raz, Dwa, Trzy. Czy były jakieś takie momenty krytyczne, takie, które wspominasz? Dobrze, że mamy to już za sobą, że to były takie zakręty, wiraże.
Był jeden trudny moment, kiedy w zespole grał mój kuzyn, świetny pianista Marek Nowak. który miał wtedy instrument klawiszowy, elektroniczny i właściwie mógł wykonywać wszystkie nasze partie. Jak przychodził na próbę, umiał znacznie więcej niż my, w związku z tym przychodził i grał całą aranżację na swoim piórniku. No i myśmy się zastanawiali, po co my w takim razie jesteśmy w tym zespole, skoro on może sam jeździć z dyskietką. I była taka zasada od samego, jest kilka zasad od samego początku, których przestrzegamy, bo konsekwencja jest jedna, straszna, czyli albo opuszczenie zespołu, albo rozpad zespołu. To znaczy, od samego początku nie pijemy alkoholu przed wyjściem na scenę, i jesteśmy, dostosowujemy się do potrzeb zespołu. To znaczy, jeżeli są zaplanowane działania, to one, to po prostu poświęcamy czas na wykonanie tych działań. I nie może być tak, że ktoś mówi, nie chce mi się jechać gdzieś. Tak?
Mam inne plany.
Nie pojadę do Jarocina, bo w tym czasie mam coś innego. I taki przypadek był trochę z moim kuzynem. To się potem rzuciło cieniem na stosunki rodzinne. Może nie za bardzo, ale rzeczywiście był rozdźwięk i...
Zgrzyt,
bo Markowi podziękowałem za współpracę.
A kolektywnie go wyrzuciliście, czy to była twoja decyzja?
Nie, moja decyzja. Autorytarna decyzja tyrana, tak. Potem graliśmy z takim gitarzystą, Sławkiem, który z kolei był bardzo dobrym instrumentalistą, natomiast bardzo dużo się uśmiechał na scenie i podrywał mi dziewczyny, a myśmy śpiewali zupełnie o czymś innym. I to było nie do zniesienia, kilka razy rozmawialiśmy o tym, ale on był bardzo oddany i bardzo lojalny, więc nie chcę w ogóle mówić o nim źle, tylko podaj powód, przyczynę rozstania. I Sławek po roku odszedł i przyjęliśmy do zespołu Jarka Trelińskiego, którego ja znałem z duetu Kulczyński-Tryliński. Był taki duet w 80-tych latach. I to byli dwaj chuligani, którzy chuliganili na tych gitarach. I Jarkowi zaproponowaliśmy współpracę, ale musiał odpowiedzieć na pytanie niezwiązane kompletnie z muzyką, a myśmy wtedy sporo biegali i grali w piłkę, czy gra w piłkę. I to była podstawa przyjęcia do zespołu. Już się zaczęły właśnie taki rodzaj dowcipu pod tytułem może jesteś dobrym gitarzystą, ale czy grasz w piłkę? Jak grasz, to grasz. No i okazało się, że Jarek gra na pierwszy mecz gdzieś między koncertami. Przyjechał z żoną, miał dres, tenisówki, biegał jak szalony. On ma jakiś wysoki próg bólu, więc jak kolega inny w niego wpadał, to się przewracał, a Jarek biegł dalej. To było przedziwne. I wiesz co, nie było takich momentów między nami trudnych, bo wszyscy jesteśmy oddani tak zwanej sprawie, to znaczy zespołowi i temu, co chcemy robić. Ale był taki moment, kiedy firma, w której byliśmy, mieliśmy 7-letni kontrakt w dużej firmie płytowej. W trakcie nagrywania płyty zerwała z nami kontrakt. To znaczy nie przedłużyła tego kontraktu i przedstawiciele firmy powiedzieli, że się rozstajemy, bo nie rokujemy przyszłości. A było to w trakcie nagrywania płyty Trudno nie wierzyć w nic.
To był trudny moment dla was, dla zespołu?
Ja się bardzo ucieszyłem, dlatego że wiele takich działań dookoła płyt, takich i promocyjnych, i pomysłu na zespół wynikał z nas. Co z kolei kompletnie nie odpowiadało linii, którą wymyśliła firma płytowa. Bo oni chcieli z nas zrobić kogoś, kim my nie byliśmy. Nie mogliśmy być. Natomiast gdybyśmy się
chcieli
stali...
Chcieli nas przebrać trochę, wystylizować, założyć złote marynarki.
Chcieli nas przebrać i wystylizować na Chambałambę. No bo wiadomo było, że to się po prostu lepiej sprzeda. Tak? Natomiast nie brali pod uwagę czegoś takiego, że to się buduje, że my jesteśmy zespołem, który nie trwa 2 lata, tylko mamy zamiar pograć jeszcze chwilę, tym bardziej, że efekty tego grania nie są najgorsze dzisiaj.
Znaczy, że paradoksalnie nie byliście ani nie jesteście boysbandem, który się składa z paru osób.
Jesteśmy tak, jedynym nietańczącym. Tak.
Szanowni Państwo, jedyny nietańczący boysband Raz, Dwa, Trzy i ich ostatnia płyta Stąd Dokąd, w studiu Adam Nowak. Posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji z tej płyty, a potem wrócimy do rozmowy zgodnie z planem. Może świt błyśnie. Posłuchajmy, a za chwilę wracamy do rozmowy.
Wieczór. Radia Tok FM.
W studiu Adam Nowak, lider formacji Raz, Dwa, Trzy. Rozmawiamy o twojej płycie, ale nie tylko o twojej płycie, o najnowszej płycie Raz, Dwa, Trzy. Stąd dokąd. Wysłuchaliśmy kolejnego utworu. Ta płyta dla zagorzałych fanów pewnie będzie kolejną płytą zespołu Raz, Dwa, Trzy, którą pokochają, już ją kochają. Czytałem dyskusje na forach internetowych, również na waszej stronie. Dla tych, którzy po raz pierwszy sięgną po Raz, Dwa, Trzy, będzie bardzo ciekawym krążkiem i pewnym wyzwaniem, bo wy odeszliście trochę od tej dotychczasowej stylistyki. Ty powiedziałeś o tej płycie, że wydłubaliście ją palcami. Co miałeś na myśli, mówiąc takie słowa? Pracowaliście bardzo koncepcyjnie, szukaliście nowych dźwięków, czy przestaliście grać ostro i wesoło? Co miałeś na myśli?
Wiesz co, byśmy się przez dobrych kilkanaście
lat... Bo ta płyta jest jednak bardziej refleksyjna niż poprzednie.
Tak, myśmy się przez te kilkanaście lat trochę nahałasowali. I również taką opcją grania koncertów prawie rockowych z taką głośnością i dynamiką. Mhm. I to potrzebowaliśmy takiego grania. Myśmy zaczęli rzeczywiście od takiego parateatralnego zespołu muzycznego, grającego na instrumentach stricte klasycznych, czyli klarnet, gitara klasyczna i elementy perkusji, bo to trudno było nazwać perkusją. Potem staliśmy i byliśmy zespołem, który grał na stojąco i to było w Jarocinie, to pamiętam dokładnie, to chyba 93 rok. A potem zamieniliśmy instrumenty akustyczne na instrumenty...
I podłączyliście je do prądu.
I podłączyliśmy je do wzmacniaczy i zaczęliśmy hałasować. Efekty tego hałasu czasem były bardzo ciekawe, bo nagle zobaczyliśmy, że publiczność, która słucha naszych piosenek, że oni tańczą, biegają, pogują, robią bardzo dziwne rzeczy, ale w którymś momencie mi to zaczęło przeszkadzać, że...
A to było dla ciebie zaskoczeniem? No gracie ostro, jedziecie na rockowy festiwal, kultowy rockowy festiwal i, no, i gracie energetycznie, tak?
Tak, tak, no ale to trochę się przystosowaliśmy do warunków, ale ja mówię o takich koncertach, których było sporo i które graliśmy przez jakiś czas, czyli na przykład Dni Miasta albo jakiś festyn. I mi zaczęło przeszkadzać, że są przypadkowi ludzie, którzy oczekują tylko i wyłącznie łupnięcia, bez względu na to, co się dzieje na scenie. Obojętnie kto wychodzi, to musi być dynamicznie, musi być show, a jak tego nie robisz, to cię nikt nie słucha, bo raz, że cię nie usłyszy, bo kręci się wesołe miasteczko, a dwa, że trzy czwarte albo przynajmniej połowa jest pod wpływem alkoholu i właściwie nie ma o czym rozmawiać. Więc to było... to było bolesne zdobywanie tej wiedzy i zaczęło mi to przeszkadzać, zresztą kolegom również, bo jak grasz Pod niebem pełnym cudów, piosenkę liryczną i ktoś poguje pod sceną, bo mu się nudzi, no to na Boga, to znaczy, że my musimy, bo ja nie twierdzę, że oni źle, tylko, że my musimy nadać taki komunikat bardzo jasny i precyzyjny, że trzeba grać w taki sposób piosenki, żeby nikomu nie przyszło do głowy pogować, bo nam już się to znudziło. I usiedliśmy z powrotem przy piosenkach Młynarskiego. Wróciliśmy jakby do tak zwanych korzeni, zaczęliśmy grać akustycznie, a na płycie Skąd dokąd połączyliśmy to. Jednocześnie granie trochę elektrycznej, ale głównie gramy akustycznie na tej płycie, a Wydłubana palcami jest dlatego, że wszystko zostało wygenerowane z instrumentów i z rąk. Nie ma żadnych dźwięków, które są użyte z komputera. Nie masz
żadnych samplerów.
Nie ma sztucznego dźwięku. A jednocześnie ta płyta brzmi. Robił to Rafał Paczkowski, drugą zresztą płytę, bo trudno nie wierzyć w nic, również robił Rafał. I produkował Marcin Pospieszarski. I Rafał, bardzo mi się to podobało u niego, że on sam szukał sposobu. To jest doświadczony realizator. Nazywa się, sam zresztą śmialiśmy się z tego w studio, że ma opinię specjalisty od siermiężnego popu, tak, w kraju. Ale to jest człowiek, który nadał, to on nadał to brzmienie tym dwóm płytom. Mhm. Bo można byłoby z tego, można byłoby to bardzo łatwo zepsuć, pójść właśnie w stronę takiego płaskiego, akustycznego, klasycznego brzmienia. A Rafał, wydaje mi się, że bardzo poszukał do tych instrumentów bardzo dobrych przestrzeni muzycznych i studyjnych, że to brzmi mocno. To jest granie palcami, które mocno brzmi. To jest pewien, wiesz, to jest ciekawe bardzo.
To jest pewien paradoks, no ale to jest no, pewna praca producenta. On to potrafił, to brzmienie potrafił wydobyć. A jak ty się odnosisz do takich recenzji, że jesteście zespołem, który gra piosenkę poetycką? bo mówiąc szczerze, ja tego bardzo nie lubię. Znaczy, nie lubię takiego, tego rodzaju poetyki, takiego smutnego chłopaka z gitarą. Natomiast wy nigdy mi się nie kojarzyliście z takim zespołem. Były czasy, kiedy faktycznie wasze płyty były niezwykle nagradzane, otrzymywaliście jakieś ogromne ilości nagród, Fryderyków, no byliście gwiazdami właściwie z pierwszych stron gazet, ale nigdy jakby nie staliście się stricte takim zespołem grającym piosenkę poetycką, ale jednocześnie z tego nurtu w jakiś sposób wyrastacie. Znaczy ty się nie, chyba nie odetniesz w tej chwili, w tej wypowiedzi, chyba że się odetniesz.
Ja się nigdy nie odcinałem i wiem i znam kolegów i koleżanki, którzy próbowali to robić i w zabiegach takich producenckich również bardzo zależało im na tym, żeby pokazać, że oni nie wyrośli z, czy nie zaczynali na studenckim festiwalu piosenki. I jak się w ogóle używało
ten festiwal wygraliście po prostu.
Myśmy wygrali.
My jesteście stamtąd.
To był jedyny festiwal, który przyjął taką formułę występu, bo na żaden inny nie moglibyśmy pojechać, bo by nas tam nie przyjęli. A tutaj jakiś, wiesz, na początku trzech wariatów przyjechało, usiedli na krzesłach i grali piosenki, które nie miały tak naprawdę nic wspólnego z subkulturą piosenkowania studenckiego. Bo to zupełnie na czymś innym polegało. Natomiast ja tę kulturę i przedstawicieli, bo ja widziałem takie spotkania koncertowe ludzi, którzy zaczynali pod koniec 60. lat i w 70. latach, jak Wacek Juszczyszyn czy kilka innych osób. Ja widziałem te spotkania, jak ludzie słuchali tych piosenek, więc to też ma swoją intensywność bardzo ważną dla tych ludzi. Natomiast myśmy nie chcieli tego robić. Myśmy chcieli być bardziej drapieżni, o ile można być drapieżnym z instrumentem akustycznym. No, wydaje mi się, że można. Tak.
Ja, no i wy to udowodniliście.
Ja zawsze proszę, jak ktoś mi mówi, że my z poezji śpiewanej, to zawsze proszę o podanie definicji, na czym to ma polegać. Tak? Że czy to się bierze wiersz, albo pisze się wiersz i do tego się komponuje muzykę i wtedy wszystko jest podległe tekstowi, a u nas to w ogóle nie ma miejsca, bo to są proporcjonalne kompozycje, którym towarzyszy no czasem gęsty tekst. Tak? To tak wygląda, ale to nie ma nic wspólnego z poetyckością jakąkolwiek. Tak? To jest raczej nieumiejętność formułowania tradycyjnego tekstu piosenkowego. Tak? Takim jak, że kocham cię albo idę drogą i chciałbym tam spotkać kogoś, a potem wrócić i coś
zrobić. I szybki, prosty refren.
Tak, i refren. A my próbujemy trochę rozszerzyć tę definicję piosenki, że to nie tylko, zresztą jesteśmy tutaj w ogóle pierwsi, piękną nagrodę za przedefiniowywanie pojęcia w ogóle piosenki dostał Peter Gabriel na przykład w Szwecji, tak?
Co masz
przyznaje
na
się taką, przyznaje się taką nagrodę i sformułowano przyznanie tej nagrody właśnie w taki sposób, że Peter Gabriel przedefiniował pojęcie piosenki. Czyli to coś w tym jest, że warto iść taką drogą i szukać w rejonach, w których zazwyczaj komponuje się dwie zwrotki, refren, dwie zwrotki, refren. Ale nie jest łatwo napisać klasyczną piosenkę, żeby ona nie była schematyczna, żeby miała swoje napięcia wynikające z opowieści, która w niej jest, żeby miała 3 minuty 30 i żeby się ani za szybko nie kończyła, ani nie opowiadała banału. To jest trudne.
Czyli żeby pasowała również do radia.
Nie, to ja to pomijam. Ja to pomijam. Czasie. Dlatego, że dla mnie ta 3.30 mi się to bardziej kojarzy z oszczędnością niż z planowaniem radiowym. Dlatego, że piosenki zazwyczaj tyle trwały. Bez względu na to, czy istniały w radiu, czy nie, bo kiedy artyści pisali piosenki dawniej, przed wojną i po wojnie, to ta piosenka trwa, przeciętna piosenka trwa 3-4 minuty.
Czyli zwrotka, zwrotka, refren, zwrotka, zwrotka, refren. Albo zwrotka, refren, zwrotka, refren, zwrotka, refren.
Albo cały czas refren.
No tak, to się czasami też zdarza. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, jeszcze jednej kompozycji z waszej ostatniej płyty. Proponuję utwór pierwszy, otwierający tę płytę, Z uśmiechem dziecka kamień, a potem wrócimy do naszej rozmowy w studiu. Adam Nowak, a przed państwem formacja Raz, Dwa, Trzy.
Wieczór Radia Tok FM.
Adam Nowak w studiu opowiada o swojej najnowszej płycie, o płycie Stąd Dokąd, formacji Raz, Dwa, Trzy. Mówiliśmy o tym, że jest to płyta trochę bardziej liryczna, zarówno w brzmieniu, takim, tak jak powiedziałeś, płyta wydłubana palcami, ale jednocześnie brzmiąca mocno. Chciałbym zapytać cię również o tekst, o taką perspektywę, no powiedziałbym, jeszcze bardziej metafizyczną niż do tej pory. Znaczy ty sięgnąłeś jakoś bardzo głęboko w tych tekstach i do siebie, i do tego, co cię otacza. Z czego to się bierze? Adam Nowak przekroczył smugę cienia i stąd ta perspektywa taka, powiedziałbym, metafizyczna nawet nieco?
Wiesz, to jest uczciwości. To znaczy ja nie jeżeli czegoś poszukuję w temacie, który chcę opisać, to żeby go opisać do końca tak, jak sobie człowiek wyobraża, że to zrobi, to niestety napotyka na taki rodzaj, również taki rodzaj języka, jaki został użyty. I jeżeli napisałem piosenkę po śmierci taty, to nie dlatego, że się zwierzam z tego, że jestem nieszczęśliwy z powodu odejścia najbliższej osoby, tylko myślę, że uczciwość osoby, która zajmuje się pisaniem, na przykład pisaniem, wymaga, żeby to zostało zauważone w twórczości i że to się musi pojawić, bo mamy do czynienia ze zdarzeniem nieodwołalnym, z takim zdarzeniem, jakim jest śmierć. I ja na przykład nie miałem w sobie lamentu, tak? To nie jest piosenka, która lamentuje, tylko piosenka, która opowiada o tym, że jednocześnie musimy pogodzić z sobą ulgę końca cierpienia z nieodwołalnością śmierci. To jest, ja myślę, że to jest takie napięcie, które towarzyszy każdemu, kto kogoś traci, a kto cierpi przed odejściem. I jeżeli się o tym nie mówi, a niechętnie się o tym mówi, bo osoba cierpiąca, umierająca jest brzydka, tak? I w związku z tym, że żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest piękne i ładne, czy ma takie być, to się oddala,
odsuwa
tak. albo mówi się, albo się to tak fotografuje, czy tak pokazuje, żeby jednak w tym był rodzaj dzieła sztuki, a to nie tak jest. Małgosia Szumowska nakręciła film ze scenami z życia i bardzo mi się podobało zaznaczenie tego, co ona zrobiła, że cywilizacja przestała sobie radzić z pojęciem śmierci. Czy ludzie są bezradni, nie wiedzą, co robić, jak ktoś umiera. Tak? Nagle się okazuje, że w ogóle nikt do tego nie przygotowywał. Nie ma całego coś zostało wycięte. Że nie ma, jest nieumiejętność towarzyszenia osobie umierającej. Nie umiemy rozmawiać, nie umiemy być z tą osobą, nie umiemy znosić tych kaprysów, które się trafiają. I ja to chciałem napisać, natomiast nie chciałem opowiadać o tym publicystycznie, tylko pokazać, że to istnieje, to jest i że każdego to spotyka i trzeba się nauczyć o tym mówić. A ja akurat sięgnąłem w tej piosence do takiego sposobu formułowania myśli czy słów do kultury ludowej, bo to jest jedyny rejon, w której sobie ta kultura, jakakolwiek kultura ludowa, radzi z umieraniem. Tam jest cały proces. I nie spotkałem nigdzie indziej źródła, do którego mógłbym sięgnąć, który by tak szczerze, otwarcie i naturalnie traktował umieranie jak kultura ludowa.
No, może dlatego, że ci ludzie, którzy żyją w zgodzie z naturą, w jakiś sposób naturalny postrzegają śmierć.
Tak, a my mamy wiosnę, lato,
a my mamy cały czas chcemy mieć właściwie wiosnę, lato, a najlepiej lato tak. A jeżeli zima, to na stoku narciarskim i nie ma, jest jakby ciągła zabawa i ciągła ekscytacja i te hedonistyczne doznania. Ten utwór, o którym mówisz, to utwór Już.
Tak, to utwór Już i on jest tak, zadedykowany mojemu tacie, ale tak naprawdę tych śmierci rodziców przez te 7 lat nam się zdarzyło w zespole, bo i tato, i mama żony Jacka, naszego perkusisty, zmarła i tych śmierci było sporo i teraz co chwilę też ktoś umiera. Ja dostaję teraz sygnały, że właściwie ta piosenka jest czymś, czego ktoś nie mógł powiedzieć, nie umiał powiedzieć, wiesz? Dostaję maile od ludzi, którym na przykład tydzień temu umarła mama czy umarł tato i nagle się okazało, że ta piosenka jest pewną, nie chcę powiedzieć receptą, ale jest czymś, jest narzędziem użytkowym do nazwania stanu, w którym się człowiek znajduje, że pomaga, tak? Że jednocześnie pomaga się wypłakać, jednocześnie pokazuje, że można mówić, że to nie jest zakazane w żaden sposób.
I nie jest to temat tabu.
I nie jest tabu, przecież co chwilę ktoś umiera. Tak?
A chciałbym cię zapytać, bo to jest, jakby to wpisuje się to pytanie również w tytuł chyba twojej płyty, tak jak ja go rozumiem, Stąd dokąd. Jaki jest sens tej podróży, którą według ciebie, którą odbywamy przez to życie? Czy, no, nie oczekuję teraz takiej recepty, którą przedstawisz, ale chciałbym o twoje osobiste przeżycie, no bo ono jest również bardzo głęboko wypowiedziane w tych piosenkach i na tej płycie.
Wiesz co, takim jedyną myślą, która mi przychodzi do głowy, jest to, że ten cel, że jakikolwiek cel wyznaczony, do którego się dąży, że on jest oczywiście ważny, ale tak naprawdę najważniejsza jest intensywność tego dążenia. Że jeżeli nie ma tej intensywności, takiej chęci pełnego przeżycia życia ze wszystkimi jego urokami i wadami, to jeżeli się to zamienia na ten dalekosiężny cel i mówi naprawdę to tam będzie dopiero, a tutaj jest nie tak, nie. Tu jest bardzo ważne i tam też będzie bardzo ważne. Ale tutaj jest, tu jest najważniejsze. Dlatego dla mnie był ważny ten czas teraźniejszy. Ja chciałem w jakiś sposób zapisać chociażby jedną sekundę, tak? Jak jest upał roztapia granice miasta na przykład, że pokazujesz zdarzenie po zdarzeniu, ale to wszystko się dzieje w pewnym rytuale. I również śmierć kombatanta, który jest w tej piosence. To jest również rodzaj rytuału, ale ja chciałem, żeby to zrobić w jednej chwili. To jest oczywiście niemożliwe, bo sam tekst już, przeczytanie tekstu zabiera chwilę i coś było w przeszłości, jest teraz i będzie za chwilę. Ale zależało mi na tym, żeby jak najbardziej skompresować wydarzenia, które właściwie wszystkie odbywają się naraz. To było dla mnie ważne. I ja też tak postrzegam w tej chwili swoje życie, że dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje w chwili teraźniejszej. Nie wczoraj, nie mam sentymentu do przyszłości i nie mam też wygórowanych planów.
Ale powiedziałeś o takiej intensywności tego życia, znaczy, że, bo no, możemy dotknąć konkretnych pojęć, takich jak miłość, rodzina. Czy według ciebie trzeba to bardzo intensywnie przeżywać? A co znaczy, w przypadku, gdy coś się wypala?
Być obecnym, intensywnie. Tak? A jak się wypala? Jak weźmiesz na przykład...
Bo ktoś nas słucha i mówi, no tak, dobrze jest żyć intensywnie, dobrze jest tym panom mówić o tym intensywnym życiu, bo pan Adam Nowak jest artystą, muzykiem i pewnie takim ludziom jest bardzo łatwo intensywnie żyć.
Sprawa polega na tym, że tak zwany artysta, czyli osobnik taki jak ja, nie prowadzi wcale takiego życia, jaki by się wyobrażało. Że to życie jest trudne. Jak czasem się zabiera ktoś z nami w trasę koncertową, to po trzech dniach mówi, że ja bym tego nie mógł robić. Ale to nie polega na właśnie na jakiejś takiej intensywności, soczystości, tak? Takiej podejrzewanej, że wszystko się dzieje atrakcyjnie. Nie. O 7 rano do samochodu, o 16 próba, o 19 koncert, do hotelu i tak przez cały tydzień albo przez cały miesiąc. Myślę o intensywności takiej, że siedzimy na przykład w samochodzie i nie chce nam się gadać, tak? To jednak trzeba się do tego nie tyle nawet myślę, że zmusić. Jeżeli czuć zagrożenie, że znika intensywność, to, no nie wiem, rzucać talerzami. Ja jestem zwolennikiem rzucania talerzami. Jeżeli trzeba, to chętnie to robię. W domu też się z żoną często kłócimy, ale zawsze jest opcja zgody na końcu. To jest ta intensywność, tak? Że nie mamy pewnych umiejętności, w związku z tym reagujemy tak, a nie inaczej, bo tak jesteśmy skonstruowani. Oczywiście można to psychologicznymi różnymi technikami okiełznać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było prawdziwie, naprawdę. Żeby ktoś mógł się czuć wolny w obecności drugiej osoby, bo ta osoba go nie taksuje, nie manipuluje nim, jest otwarta cała na niego.
Czyli nie zniewala go kłamstwem.
To jest intensywność. W każdym pojęciu. Nie, że dobrze zarabia i że jeździ i że i w ogóle ma fajnie w życiu, bo jakby zapytać moje dzieci, czy mają fajne życie, to powiedzą, że nie, bo ciągle nie ma taty. Tak? Czyli ja muszę rekompensować im swoją nieobecność, czyli być intensywnym. W domu muszę być intensywnym na scenie i w życiu tak zwanym zawodowym. Ja to bardzo lubię. Jestem tak skonstruowany, że to znoszę, ale są tacy, którzy tego nie znoszą. Każdy jest od czegoś.
Mój zmarły niedawno temu kolega mawiał, że żyje się raz, a bywa, że i niecały.
Tak.
I o tym trzeba pamiętać.
To bardzo ładne powiedzenie.
Żyje się raz, a bywa, że i niecały. To w takim razie jeden z bardzo ważnych utworów na tej płycie. Utwór czwarty już przed nami w studiu Adam Nowak, a my za chwilę wrócimy do rozmowy.
Wieczór. Radia Tok FM.
Adam Nowak i formacja Raz, Dwa, Trzy. Wracamy do rozmowy. Adamie, powiedz, gdzie i kiedy będzie można was usłyszeć, zobaczyć w najbliższym czasie. No i kiedy materiał Stąd Dokąd będzie można zobaczyć na scenie i usłyszeć.
Już od najbliższego 14, zdaje się, marca. Pierwszy koncert jest chyba w Zielonej Górze. Rozpoczynamy trasę. To też jakoś jest, to chyba Grzesiu, nasz menadżer, to wymyślił, żeby...
To taki układ?
Żeby na 20-lecie zagrać w miejscu, w którym powstał zespół, chociaż my nie jesteśmy z Zielonej Góry. Tak? Ja się urodziłem w Poznaniu, mieszkam w Toruniu, Jarek mieszka we Wrocławiu, Grzegorz też we Wrocławiu, Jacek mieszka w Zielonej Górze, pod Zieloną Górą, a Mirek mieszka pod Wałbrzycha. Ale funkcjonujemy jako zespół zielonogórski niekiedy. No to trzeba się z tym zgodzić. Zaczynamy od Zielonej Góry, potem... są kolejne miasta. Ja dzisiaj teraz nie potrafię powiedzieć. Tych koncertów jest bardzo dużo. Zaczynają się niepokojące sygnały, że biletów w miastach, w których mamy zagrać, już nie ma, więc proponują nam po dwa koncerty w mieście. Co jest dosyć trudne. W niektórych miejscach się na to zgodzę, ale w niektórych nie, dlatego że nie mam tyle sił, żeby grać po dwa koncerty. My gramy dwugodzinne koncerty i one są intensywne, wracamy do intensywności. Mają być z największą uczciwością emocjonalną wykonane, a to kosztuje. To nie jest, tego się nie robi, nie pstryka się palcem i to się nie dzieje, bo to jest gospodarka rabunkowa, ale ja to lubię. Ja lubię ten stan zerowy po koncercie, kiedy nie mam emocji. Wszystkich emocji się pozbyłem. Naładuje się wieczorem, do rana starczy i następnego dnia od początku.
No to w takim razie zgodnie z obietnicą ja wrócę do tego 20-lecia. Ty tak mówisz o nim tak jakby nigdy nic, tak jakby to był kolejny rok. A to już 20 lat zespołu Raz, Dwa, Trzy, wypadałoby to jakoś uczcić. A ty mówisz, nie planujemy zbytnich obchodów, zagramy koncert w Zielonej Górze. No ja myślałem, że twoi fani dowiedzą się, tak, zapraszam was na szczególny, największy koncert, jeden, jedyny, albo na 5 koncertów. Będziemy mieli rejestrację telewizyjną, nagramy wielki benefis, a ty tak mówisz o tym zupełnie spokojnie, można powiedzieć, bez żadnych emocji, a to 20 lat.
Wiesz co, mówię o tym bez emocji, dlatego że ja pomimo całej oficjalności działań, które prowadzę, ja lubię być nieoficjalny. Ja nie lubię ogłaszania takiego, a teraz będzie wielki hit, zespół Raz, Dwa, Trzy coś tam państwu zaprezentuje, skoczy, wyciągnie królika z pudełka i potem nastąpi wybuch sztucznych ogni. Jest taki plan, żeby uświetnić te 20-lecie nasze i 25-lecie zespołu kolegów z WW i w Lublinie zagrać taki koncert na rynku latem. Pomysł mi się bardzo podoba, natomiast mam cały czas kłopot, ja sobie z tym radzę oczywiście, natomiast z tą taką oficjalnością zapowiedzi jakiegoś wielkiego wydarzenia, to ja wtedy jakoś w tło, bardziej w tle lubię przebywać, bo dobrze jest budować nastrój na koncercie, kiedy wiesz, że to wszystko się odbywa
w sposób naturalny.
Nazwijmy to po Bożemu, tak? Że ludzie kupują bilety. Ja w ogóle zawsze o tym marzyłem, żeby się to... Jeżeli to jest komercyjność, to jest ta najlepiej pojęta komercyjność, tak? Że nie grasz na Dniach Miasta czy na otwarciu hipermarketu, tylko jest publiczność, która kupuje bilety, przychodzi na koncert.
Tak zwana świadoma publiczność.
I ty grasz. I to są kompletnie inne koncerty od koncertu na Dni Miasta. Kompletnie. Bo uważam, że są artyści, którzy powinni grać tylko na
firmy farmaceutycznej.
Też, że powinni grać tylko na Dniach Miasta. Tak? I oni by się tam świetnie, są do tego skonstruowani, mają taką psychikę, zawsze
mają taki repertuar.
Zawsze będzie show. Tak? A u nas to polega na pewnym budowaniu i dramaturgii, i nastroju. Nazywam to generowaniem zdarzenia prawdziwego, chociaż to generowanie brzmi źle. Natomiast jeżeli się go nie chce wywołać, to ono nie nastąpi. A ja lubię, jak się dzieje naprawdę. Nawet jak mam się pomylić, zaryzykować coś, czego nie potrafię w danym momencie na koncercie, ale wchodzę w to i robię, to nawet jak zafałszuję, zapomnę tekstu, czy zrobię cokolwiek innego, to lubię, kiedy zdarza się coś niepowtarzalnego następnym razem. To jest w tym sporo ryzyka, ale nie ma dobrego koncertu bez ryzyka.
Czyli żadnej zapowiedzi nawet płyty DVD koncertowej z trasy.
Nie wiem,
trasy.
Czy nam się to uda, dlatego że tak, rzadko kto z nami chce rozmawiać, jeżeli chodzi o telewizję tak zwane, bo raz, że już nie jesteśmy atrakcyjni wizerunkowo, tak, panowie pod pięćdziesiątkę. Ja się nie pcham na afisz, ja nie lubię namawiania kogoś do tego, żeby nas zaprosił, żebyśmy zagrali. Jeżeli ktoś, i tak funkcjonujemy od samego początku, ktoś do nas dzwoni, nas zaprasza i wtedy się czujesz jak ktoś zaproszony i jedziesz tam. Natomiast jeżeli ja mam chodzić po, stukać do różnych drzwi i powiedzieć, jestem naprawdę dobry, proszę mnie nakręcić, bo my mamy do zagrania świetny koncert, to ja tak nie chcę, ja nie umiem tak postępować.
Mhm. Czyli czekacie na propozycje. Może nie czekacie, ale jeżeli takie się pojawią, to pewnie je przyjmiecie.
Że, wiesz co, to jest tak, że zawsze wierzyłem w to, że jeżeli prezentujesz, czy pokazujesz komuś, czy opisujesz coś ciekawego i w ciekawy sposób, to zawsze się znajdą ludzie, którzy powiedzą, idź, pokaż to następnemu, tak? Bo to jest ciekawe, to co robisz. I ja wierzę w taką kolej rzeczy. Nie lubię i nie akceptuję działań pod tytułem coś załatwimy pod stołem, wy nam to, my wam to i w związku z tym będziecie teraz gwiazdą. Mhm. Nie, to jest się wtedy w nieuprawnionym miejscu.
Adam, na płycie gościnnie pojawili się Marcin Pospieszalski.
Jako producent. To bardzo ważne, tak.
Joszko Broda i Antoni Ziut-Gralak. Jesteś dumny z tych osób, które zaprosiłeś na tę płytę?
I Tomasz Celis-Sanchez. Mhm. To są ludzie, którzy nam towarzyszą od płyty Niecud, czyli od 98 chyba 8 roku, z tego co pamiętam.
Zawsze przyjmują zaproszenie radośnie i nie ma żadnych problemów?
Tak, pamiętam taką scenę, jak nie ma tutaj Mateusza Pospieszalskiego, ale nie było, w aranżacji nie było miejsca na duet Denty. Jak Antoni i Mateusz zagrali trąbki do piosenki Amulet, i Antoni jest osobą bardzo wrażliwą. I jak zagrali i usłyszał w całości utwór w studio, to mu pociekły łzy. A on nie wygląda, nie ma fizis takiego mężczyzny, który zaraz by się wzruszał i raczej odwrotnie. I mnie to tak ujęło, to mnie wzruszyło, że on się wzruszył, że jakaś prosta historyjka, która jest w piosence Amulet i są zagrane meksykańskie dęciaki, nagle się okazuje, że to w taki sposób działa na kogoś. To mnie bardzo dotknęło wtedy. Tak dobrze mnie dotknęło. Jestem dumny, że oni grają u nas, bo to są wariaci. Antoni jest wariat, Joszko jest wariat, Marcin jest wariat. Mniejszym wariatem jest Tomas, ale Tomas z kolei ma taki sposób gry na instrumentach perkusyjnych, że ja najchętniej gram z Tomasem.
Adam, a która płyta jest dla ciebie, który utwór, przepraszam, z tej płyty jest dla ciebie najważniejszy, najbardziej bliski? No, nie chcę, bo pewnie nasuwa się ta odpowiedź, taka, no, o której już mówiłeś, utwór Już, który poświęciłeś swojemu ojcu, ale czy oprócz tego utworu jest jakiś jeszcze jeden ulubiony twój utwór, który jest ci najbardziej bliski?
Jest. To jest piosenka Skąd przybywasz? Takie usiłowanie zapisania przestrachu i lęku, który towarzyszy każdemu. Nie wiem, czy mi się to udało. Taki miałem zamysł, żeby w sytuacji tak zwanej uniwersalnej, że nie wiadomo, kto kogo spotyka, kto skąd przychodzi, tylko że spotykają się dwie osoby, z której jedna jest po czymś strasznym, druga osoba umie przewidzieć i umie zobaczyć, nazwijmy to, w sercu tej osoby i lęk, i przestrach, ale mówi, żeby szła dalej, bo tam gdzieś dalej jednak jest coś dobrego. I to jest piosenka Skąd przybywasz? I jest piosenka Oto papieros w dłoni, która jest takim moim... No, ja nie zapowiadam, że będę milczał, to jest metaforyczne, tak? Ale ona się wiąże również jednocześnie z piosenką poprzednią, To wszystko, co niezrozumiałe. I zaraz potem jest piosenka Oto papieros w dłoni, która... ja po prostu bardzo lubię utwory, które można w każdej sytuacji usiąść, zagrać i zaśpiewać.
Bardzo serdecznie dziękuję ci za wizytę w studiu. Gratuluję płyty, bo płyta jest warta posłuchania, warta wysłuchania. Ja ją państwu bardzo serdecznie polecam, a obiecuję, że na naszej antenie jeszcze niejednokrotnie utwory z tej płyty będą rozbrzmiewały. Stąd dokąd, Adam Nowak, raz, dwa, trzy. Dziękuję ci serdecznie za wizytę w studiu i do usłyszenia i do zobaczenia na koncertach.
Dzięki za rozmowę.